Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
W przededniu Platformy Krymskiej o niepodległości ukraińskiej, o sytuacji na Krymie rozmawialiśmy z Refatem Czuparowem, przewodniczącym Medżlisu Krymskich Tatarów, czyli takiego ciała reprezentującego krymskich Tatarów. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
Pana Hołowa, RIK to...
Panie Przewodniczący, rok temu z okazji Dnia Niepodległości Ukraina zapoczątkowała tę inicjatywę, Platforma Krymska. Pół roku później Rosja rozpoczęła pełnowymiarowe wtargnięcie na teren Ukrainy. Co pozostało po tej inicjatywie? Czy przyniosła ona jakiś rezultat? Czy można powiedzieć, że było już późno na próbę rozwiązania w ten sposób problemu z Krymem?
Za późno na taki sposób próby wyrażenia problemy z Krymem.
Дивіться, от я дуже часто згадую про таке прислів'я, дуже часто українці між собою говорять: роби, що маєш робити, і трокрапка. Це дуже важливо, щоб люди...
Bardzo często wspominam pewne przysłowie, które Українці нерідко виміняють. Роб, що маєш робити, і тут три крапок. To bardzo ważne, аби люди, незалежно від okoliczności, виконували завдання, які могли виконати. Teraz po 24 lutego, kiedy rozpoczęła się pełnowymiarowa agresja, inwazja wojsk rosyjskich na teren całej kontynentalnej Ukrainy, bardzo często wspominam Platformę Krymską. Jako inicjatywę, która zmobilizowała europejskie środowisko i państwa z innych części świata wokół Ukrainy w temacie deokupacji Krymu. To była pewna mobilizacja, chociaż w deklaracji krymskiej, którą podpisali przewodniczący delegacji, było napisane, że uczestnicy Platformy będą dążyć do deokupacji w drodze pokojowego dialogu. Ale to była deokupacja. Praktycznie wszystkie potężne państwa świata ponownie zaznaczyły, że nikt nigdy nie pogodzi się na to, żeby jedno państwo zajmowało siłą terytoria innego państwa. Wtedy Rosja została spoliczkowana. To był kolejny międzynarodowy policzek dla Rosji. Jeżeli pan pamięta, a myślę, że pan pamięta, to Rosja w przeddzień Platformy występowała z histerycznymi odezwami, nazywając to wydarzenie zbiegowiskiem rusofobu. Tuż przed spotkaniem była również przyjęta ustawa o rdzennych narodach Ukrainy, na temat której Putin trzykrotnie się wypowiadał w swoich przemówieniach, nazywając jej uchwalenie zniewagą w stosunku do Rosjan i innych narodów. Oni, a oni to Kreml i Moskwa, gdy widzą nieuchronność deokupacji Krymu i odpowiedzialność za tę aneksję, doznają apopleksji. W ubiegłym roku świat zjednoczył się wokół tematu deokupacji Krymu poprzez nieuznanie prawa na zabór ziem jednego państwa przez inne państwo, a dodatkowo i jej przywódcy po raz kolejny się przekonali, że nikt im zajęcia Krymu nie wybaczy. Lecz wszystko to emocje. Żeby realizować te najsprawiedliwsze sygnały i przesłania, trzeba posiadać polityczną wolę, męstwo, aby zmusić takie potężne w militarnym znaczeniu państwo, potężne, bo ma broń jądrową, państwo, czyli Rosję, do przestrzegania prawa międzynarodowego. Świat nie wiedział, jak tego dokonać. Pomimo tego, że wszyscy mieli podobną retorykę, to w europejskich państwach byli politycy i prawi liderzy, którzy w głębi duszy mówili sobie, że Krym trzeba oddać, żeby uspokoić Moskwę. I trzeba do tego przekonać Ukrainę. Na Ukrainie też byli tacy politycy. 24 lutego postawiło kropkę we wszystkich dyskusjach na temat tego, czy powinna Ukraina iść na ustępstwa terytorialne. Teraz w ukraińskim społeczeństwie można szukać takich ludzi ze świecą, szczególnie po tym, jak doszło do tych przerażających, katastroficznych wydarzeń pod Kijowem, w Mariupolu, Dnieprze, w Charkowie. Rosja po 24 lutego odkryła swoje prawdziwe oblicze. Ale to nie jest oblicze, tam widać tylko szczerzące się kły. Wracając do Platformy Krymskiej, jeżeli nie byłoby tej mobilizacji, prawdopodobnie po 24 lutego musielibyśmy przekładać więcej wysiłku, aby świat się od razu obudził. Przed 24 lutego była mobilizacja wokół Krymu, a przy pierwszych rakietach i bombach w tym zmobilizowanym środowisku nikt od nas nie wymagał, od nas, od Ukraińców, dodatkowych wyjaśnień. Wszystko, o czym mówiono na Platformie, a nie wszyscy byli do tego gotowi, po tych rakietach i bombach, nikt o niczym innym nie myślał. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku, sami nie wiedząc, co nas czeka, a mało kto podejrzewał, że dojdzie do tak okrutnej napaści na Ukrainę, zrobiliśmy bardzo właściwy, może trochę zbyt późny krok, ale dzięki Bogu dokonaliśmy tego pół roku przed pełnowymiarowym atakiem.
24 лютого воно поставило всі останні крапки в дискусіях на те, чи треба Україні поступатися частиною своєї території. Тепер в українському суспільстві ви таку людину з вогнем днем не знайдете, бо після того, що сталося, ці жахливі катастрофічні події під Києвом, Маріуполі, Дніпро, Харків. Росія розкрила після 24 лютого все своє от, ну, справжнє обличчя. Ну, там нема вже обличчя, там є просто такий оскал. І от тепер знову я повертаюся до Кримської платформи. Якщо б не було б тієї мобілізації, можливо, нам треба було б ще, ну, після 24 лютого трошечки більш прикладати зусиль, щоб світ одразу прокинувся. Перед 24 лютим була мобілізація навколо Криму. І вже перші ракети і бомби 24 лютого, от в тому мобілізованому середовищі, вже від нас, українців, не вимагали додаткових роз'яснень. Все, про що говорилося на Кримській платформі, але не всі були готові. Тепер вже після цих бомб і ракет вже ніхто про інше не думав. Тому я знову ж хочу сказати, що минулого року ми самі, не усвідомлюючи, що нас очікує попереду, мало хто думав, що буде така жорстока масштабна атака на Україну. Але ми зробили дуже вірний і запізнілий крок. Але слава Богу, що ми його зробили за півроку до того, як почалася оця широкомасштабна атака.
Пане Голован, сьогодні Крим повернув ще сильніше на вуста.
Пані Przewodniczący, dzisiaj Krym wrócił jeszcze mocniej na usta wszystkich na świecie. Wracają też słowa, które mówiły, że wszystko zaczęło się z Krymu i na Krymie ma się zakończyć. Tak ma się zakończyć wyzwolenie Ukrainy. Kiedy teraz widzimy te niezrozumiałe albo nie do końca zrozumiałe eksplozje w Belbeku, w Sakach, nad Sewastopolem, czy widzimy proces wyzwolenia Krymu, czy to jest kolejny etap tej wojny?
Baczymy proces oswobodzenia Krymu, czy baczymy prosto czergowy etap winy?
No, to można rozglądać jak etap rosyjsko-ukraińskiej wojny, ale важливість цього етапу є те, що це безпосередньо взаємопов'язано з Кримом. 8 років окупації українська держава дуже системно, послідовно, жорстко говорила про Крим як українську територію, яка має обов'язково бути повернена.
Можна то розпатривати як колейний етап війни російсько-української. Ale istotnością tego etapu jest to, że ten etap jest ściśle powiązany z Krymem. 8 lat okupacji. Ukraińskie państwo bardzo systematycznie, sukcesywnie i bezpośrednio mówiło o Krymie jako swoim terytorium. Terytorium, które ma być obowiązkowo zwrócone. Ale to wszystko było retoryką. Nie mieliśmy sił, możliwości, woli, żeby od retoryki przejść do praktycznych działań. To, co się odbywa od 9 sierpnia, lotnisko wojskowe w Nowofedorówce, wojskowi eksperci mówią, że tymi uderzeniami zniszczono połowę lotnictwa floty czarnomorskiej Rosji. Te straty dla nich są bardzo odczuwalne. Później 16 sierpnia zniszczono potężny magazyn sprzętu wojskowego i amunicji niedaleko Dżonkoi. Te dwa uderzenia po prostu zachwiały Krymem. Znaczną część mieszkańców, a to są setki tysięcy Tatarów krymskich, etnicznych Ukraińców, Ukraińców, którzy byli i są wierni ukraińskiemu państwu, otrzymali swoiste wsparcie w ich pewności, nadziei i oczekiwaniu. Ci, którzy teraz kolonizują naszą ziemię, w głębi swojej duszy uspokajali siebie, że ta ziemia jest na wieki rosyjską ziemią. Tak mówił Putin i tak dalej. Ale oni natychmiast otrzeźwieli. Zobaczyli, że w każdym momencie życie może się potoczyć inaczej. I teraz myślą, jak stąd wyjechać. Sewastopol przez 3 dni 4 razy ogłaszał alarm obrony przeciwlotniczej. Oni twierdzą, że w celu zniszczenia dronów i bezzałogowców. Na dany moment nikt z całą stanowczością nie mówi o tym, przy pomocy czego są dokonywane tego typu ataki. Ale co by nie mówili okupacyjni oficjele albo Ministerstwo Obrony Rosji, to najważniejsze jest to, że rosyjskie społeczeństwo jest przekonane, że robią to siły zbrojne Ukrainy. Ukraina to robi. I to, co się odbywa, jest cudowne. Ponieważ każdy atak na rosyjskie siły, na okupantów na terenie Krymu, rosyjskie społeczeństwo będzie odbierało jako nieudolność rosyjskiej obrony. Rosyjskie społeczeństwo dowiedziało się, że te wszystkie zapewnienia Kremla o Krymie jako sakralnej ziemi, którą oni nie dadzą skrzywdzić, są blefem. Groźby w stosunku do Ukrainy, tak zwanego sądnego dnia, jeżeli się ruszy tylko do Krymu, to był blef. Ten etap rosyjsko-ukraińskiej wojny daje pewność nie tylko ludziom Krymu, że Krym wróci i będzie odnowiona niezależność terytorialna Ukrainy. Tym etapem usunięto problem, czy Krym ma być zwolniony natychmiast, czy w wyniku jakichś tam rozmów, na przykład za 15 lat. To pytanie jest teraz wcale nie rozpatrywane. Pytanie poetopowego powrotu Krymu już nie istnieje. I dokonano tego dosłownie przez te 13 dni sierpnia 2022 roku.
Ну, не тільки кримським людям дає впевненість, що Крим повернеться до України, ну, що буде відновлений суверенітет української держави. Просто сьогодні цим етапом знята проблема, чи Крим має бути зараз звільнений, чи це буде далекій перспективі, а можливо 15 років якихось домовленостей. Питання черговості Криму вже не стоїть. І це зроблено от за ці буквально 13 днів серпня 2022 року.
Як це може, яке може це принести гірше умови чи наслідки?
Які то може мати негативні консеквенції для людей лояльних в стосунку до України, для кримських татарів, які мешкають на Кримі? Які заховання серед окупантів заобсервував пан по тих атаках, які са приписувані українській армії?
Ну, це ж завжди, коли трапляється щось на території, яка контролюється окупантами, неважливо, які причини, вони обов'язково це намагаються використовувати для...
Так є завжди, коли щось ще діє на терені, контролованим через окупанта.
Якщо...
Niezależnie od przyczyn, oni się starają zawsze to wykorzystać, żeby wzmocnić presję i prześladowanie ludzi. W pierwszym przypadku, kiedy zostało zniszczone ogniem ponad 9 samolotów na lotnisku w Nowofedorówce, oni mówili, że to niedotrzymanie się środków ostrożności przez jednego żołnierza. Ktoś gdzieś rzucił jakiś papieros. Natomiast po tym, jak przez całą dobę wybuchał magazyn amunicji pod Dżankojem, oni z dużą niechęcią, ale jednak stwierdzili, że to dywersja i zaczęli szukać dywersantów. Wiadomo, że jak na Krymie szukają dywersantów, to obiekt poszukiwań jest już znany. Jest to krymski Tatar lub etniczny Ukraińc. Tuż po wydarzeniach w Nowofedorówce 11 sierpnia, a trzeba zaznaczyć, że wybuchy miały miejsce 9 sierpnia, oni aresztowali 6 krymskich Tatarów w Dżankońskim rejonie i przedstawili im zarzuty podejrzenia o akt terrorystyczny. Aresztowano ich na 2 miesiące i teraz są przytrzymywani w symferopolskim areszcie śledczym. Toczy się śledztwo, oczywiście całkowicie sfabrykowane. Będą ich sądzić w okupacyjnych sądach. Z doświadczenia wiemy, że w takich przypadkach w stosunku do krymskich Tatarów przeważnie padają bardzo wysokie wyroki. 13, 15, 17 lat pozbawienia wolności. Prześladowania krymskich Tatarów po 24 lutego nabrały tylko na sile. Oni potrzebują tego, żeby w pełni kontrolować mieszkańców Krymu, tak aby wywołać poczucie strachu i ludzie nie wychodzili na ulicę.
Вони стали більш жорсткими. Їм це потрібно для того, щоб контролювати повністю кримське суспільство і вселити в нього ще більший страх, щоб люди просто не виходили на вулицю.
Pan już częściowo odpowiedział na to pytanie, ale rozmawiamy w ramach Dnia Niepodległości Ukrainy. Pan mówił, że ciężko znaleźć na Ukrainie kogoś, kto dopuszcza możliwość, że Krym nie będzie częścią Ukrainy. Niemniej jednak, jak nie na Ukrainie, to w Europie są takie głosy. Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że ceną za pokój z Rosją będzie to, że Krym pozostanie rosyjski? Jak to by pan odebrał i co by to oznaczało?
Я думаю, що якщо б ми з вами розмовляли би десь до 10-15 березня 2022 року, коли тут вони вже однією ногою російські військові були в Києві, і де в яких напрямках вони були в передмісті, буквально за тут, де ми сидимо, там 15-20 кілометрів.
Myślę, że jakbyśmy z panem rozmawiali do 10 lub 15 marca tego roku, oni przecież tutaj już byli jedną nogą w Kijowie. Na niektórych kierunkach byli już na przedmieściach Kijowa. Od miejsca, w których dziś z panem siedzę, rosyjskie wojska były w odległości maksymalnie 15, może 20 kilometrów. Wtedy było mi zapewne trudno odpowiedzieć na pana pytanie, ponieważ nie odpowiadałbym za siebie, ale za tych, co wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania całym państwem.
Ale nie to główne, że ich pognali.
Po tym, jak przepędzono rosyjskich żołnierzy i oni wycofali się do granicy z Kijowa i Żytomierza, ale nawet to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że wyszły na jaw ślady ich strasznych zbrodni. Na wpół zrujnowane całe miasta, bloki mieszkalne, które legły w gruzach. Zabici cywile, dzieci, gwałty. Jeszcze raz powiem, że jak na Ukrainę wrócą, nie daj Panie Boże, te straszne czasy, przecież trwa wojna i wszystko może się zdarzyć, to po tym, co przeżył naród ukraiński, on nie tylko sam nie będzie dopuszczał takich myśli, ale i nie pozwoli na to, żeby takie myśli im były implikowane z zewnątrz i determinowały jego zachowanie, czy zachowanie wybranych nim przedstawicieli władzy. Ukraiński naród nie przyjmie takiego podejścia, który mówi, że teraz pójdziemy na ustępstwo, ale za to będzie pokój i spokój. Na takie tezy już nikt nie da się kupić. Jeżeli zostawić Rosjanom chociażby 1,5 metra ziemi, to oni za 5, 10, 20 lat przyjdą i wykorzystają te 1,5 metra, aby ponownie napaść, znowu zabijać i znowu gwałcić. Rozumiem, że są takie głosy na zewnątrz ukraińskiej przestrzeni politycznej. Takie głosy mogą nawet przybierać na sile w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Zbliża się zima. Może nie wystarczać ciepła. Gaz codziennie drożeje. Jedno jest w tym przypadku pewne. W tej kwestii decyzję będzie podejmował naród Ukrainy i ukraińscy politycy. I tu nie widzę żadnych przesłanek, żeby zmusić ukraiński naród, aby zrezygnował ze swoich terytoriów. I w tym zrezygnował z Krymu. Naprawdę nie.
Вони можуть бути більше з наслідок ще більш скрутнішої економічної ситуації. Попереду зима, буде не вистачати тепла, газ кожного дня, ціни на нього зростають. Але тут головне буде вирішувати український народ і українські політики. І тут я не бачу жодних таких, знаєте, факторів, які змусять український народ поступитися своєю територією, і в тому числі Кримом. Не бачу.
Czego można życzyć Tatarom w 31 roku niepodległości Ukrainy?
Niezależności Ukrainy?
31 rok temu my підтримали незалежність української держави. Це не просто слова, це дії, бо коли 1 грудня 1991 року разом з виборами президента перше в Україні, в незалежній Україні, президента України, проводився всеукраїнський референдум, на який виносився акт про оголошення незалежності української держави. І тоді в Криму 54% людей сказали...
31 лет тому подтрималися незалежність нашого państwa. То не są tylko słowa, to są czyny. 1 грудня 1991 року, podczas виборів президента України, виборів першого президента Niepodległej України, przeprowadzono ogólnoukraińskie referendum, podczas którego postawiono pytanie o niepodległość Ukrainy. Wtedy 54% mieszkańców Krymu powiedziało tak dla niepodległości. Taki wynik był możliwy tylko dlatego, że w tamtym momencie około 80 tysięcy krymskich Tatarów wróciło z wygnania i zdążyło zagłosować w tym referendum. Jeżeli by nas tam nie było, tych 80 tysięcy Tatarów, Krym mógłby się stać terenem Ukrainy, który nie podtrzymuje niepodległości Ukrainy. Później nam często ten fakt wypowiedział pominali miejscowi Rosjanie i prorosyjscy mieszkańcy Krymu. W Kijowie nie bardzo zwracano na to uwagę, ciesząc się z tych 54% poparcia. Jednak nader istotne było widzieć struktury tych 54%. Dlaczego przypominam ten fakt? Nie zważając na to, że w ciągu tych 30 lat mieliśmy bardzo różne stosunki z rządem centralnym, z kijowskimi politykami, szczególnie do 2014 roku, to, co się teraz odbywa, potwierdza fakt i jest świadectwem tego, że my, krymscy Tatarzy, postąpiliśmy słusznie. Teraz jest to zrozumiałe, że w prawdziwej realizacji koncepcji niepodległości równorzędnie wygra naród Ukrainy i krymscy Tatarzy. Przez prawdziwą realizację koncepcji niepodległości rozumiem zakończenie rosyjsko-ukraińskiej wojny zwycięstwem Ukrainy. To jest bardzo ważne, że my na samym początku dokonaliśmy takiego świadomego wyboru. Dużo Ukraińców, którzy dotychczas nie uświadamiali sobie prawdziwą cenę niepodległości, teraz to już wiedzą. Powiem inaczej. Teraz po 24 lutego mam nadzieję, że na Ukrainie nie będzie nikogo, kto nie będzie mieć rzeczywistej świadomości prawdziwej niepodległości. Dlatego, że ona jest teraz wywalczona krwią, nie tylko świadomym głosowaniem w 1991 roku, ale teraz krwią Ukraińców. Jestem pewny, że taka niepodległość jest stworzona na wieki, na stulecie, ponieważ jest właśnie polana krwią. Przy całym tym koszmarze, który teraz przeżywamy, jest to trwały fundament ukraińskiego państwa. Nikt nie pragnął tego, żeby tak to się odbywało, ale niepodległość okupiona krwią jest wieczna.
Krwią, nie lише świadomością, głosowaniem w 91 roku, тепер вже krwią українців. І така незалежність, вона, я впевнений, вибудовується на віки, на століття, те, що полите кров'ю. І при всьому жаху от того, що ми переживаємо, це є дуже такий усталений фундамент української держави. Ніхто не хотів би, щоб саме так через кров відбувалося, але незалежність, добутая кров'ю, вона є навічно.
To tej należności na wieki.
Życzę wam tej niepodległości na wieki. No i jeszcze, żeby nie było krymskiego mostu.
Żeby to krymskiego mostu не було.
Це я всім так кажу на телебаченні, бо це такий фольклор народний. Після того,
я так всім мовив в телевізії. Є такий людовий фольклор. По видаженнях в Джанкої дзвонять до мене і мовлять.
Most
Krymski jest bardzo obrażony.
Ja nie zrozumiem.
Nie rozumiem. I pytam, co się stało.
A
oni mówią, że Krymski most jest bardzo obrażony, bo postawiono go w kolejce. Bardzo dziękuję. To ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję, przyjacielu.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.